co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Ja myślę, że jeśli przyjmiemy, że nie jesteśmy w aptece i nie będziemy tych terminów traktować z dokładnością do tygodnia czy miesiąca, to moim zdaniem jest to realne. Wymaga natomiast możliwie szybkiego podjęcia decyzji, które będą w sposób jasny wskazywały, jak te ograniczenia będą się pojawiać, żeby, bo to w tej chwili mówimy o dokumentach, które mają charakter deklaratywny.
Polityka energetyczna Polski zakłada, że do 2030 roku nie będziemy już korzystali m.in. z węgla w ciepłownictwie w miastach, a do 2040 roku wreszcie kraju. Natomiast do roku 2050 również i gaz ziemny nie będzie paliwem wykorzystywanym do ogrzewania domów i mieszkań. W czasie dzisiejszej audycji postaramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego musimy przeprowadzić transformację w ciepłownictwie, jak to zrobić i kto powinien zaangażować się w ten proces. Wysłuchamy dzisiaj opinii naukowców, samorządowców i ekspertów od ciepłownictwa. Wypowiedzą się Marian Babiuch, marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki, profesor Marian Miłek z Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor Janusz Lewandowski z Politechniki Warszawskiej, Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła, oddział elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, Krzysztof Kwiecień, prezes zarządu, dyrektor generalny elektrociepłowni Zielona Góra, Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego oraz Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy. Audycja powstała przy współpracy Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. Jest z nami profesor Maria Miłek, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest z nami też Marian Babiuch, szef Stowarzyszenia Energetycznego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Czy musimy zrobić tą reorganizację i co w takim razie z elektrociepłowniami, które są w naszym regionie? Tymi elektrociepłowniami, które opalają paliwem stałym. Czy jest w ogóle możliwość w tak krótkim czasie, bo 9 lat to nie jest już tak dużo czasu, na to, żeby przeorganizować w ogóle te elektrociepłownie i zmienić system ogrzewania?
Jeżeli chodzi o elektrociepłownie w naszym regionie, no to one są już mocno nowoczesne, bo zarówno Zielona Góra, jak i Gorzów opalane są gazem z krajowych złóż. My nie spalamy w Zielonej Górze w ogóle węgla już od 12 roku. Pewnie jesteśmy, jeżeli chodzi o nowoczesność, jakby na pierwszej linii frontu w skali całej Polski.
No tak, ale mówi pan o Zielonej Górze, a region jest znacznie większy, tych ciepłowni.
Jeżeli chodzi o inne miasta, to tam są ciepłownie. Nie ma elektrociepłowni, są ciepłownie. I oczywiście wymagają głębokiej modernizacji. Takie modernizacje zostały przewidziane w strategii rozwoju energetyki województwa lubuskiego. Dotyczy to 12 miast. No ale do dzisiaj to nie zostało zrealizowane. No, warto by było zadać pytanie, dlaczego.
Widzi pan już takie zmiany, które by wyeliminowały ten system palenia paliwem stałym?
Ja myślę, że to będzie trudne z tego względu, że to by trzeba przereformować organizacyjnie. Bardziej bym musiał być zaangażowany w to samorządy, czyli włodarze tych miast. Natomiast dzisiaj jest to taki układ, że jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to większość tych kotłowni posiada firma, która taka ogólnopolska. Raczej bez zaangażowania samorządów będzie to trudne do zrealizowania. No moim zdaniem powinno się, jeżeli chodzi o ogrzewnictwo, zdecentralizować mocno.
Panie profesorze, mówię teraz do profesora Mariana Miłka. Czy w ogóle jest możliwe przejście w tak krótkim okresie czasu, tutaj rok 30, 40, w ogóle, żeby w Polsce wyeliminować paliwo stałe w przypadku ogrzewania?
Jest to, powiem krótko, niemożliwe, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli mówimy o transformacji ciepłownictwa, to trzeba to powiązać z tym, co nas czeka, mianowicie z transformacją energetyki i elektroenergetyki. I tutaj sprawę widziałbym na dwóch płaszczyznach. Pierwsza sprawa dotyczy tego wszystkiego, co jest związane z niską emisją. Dla wyjaśnienia, niska emisja to jest taka, gdzie kominy znajdują się do wysokości 40 metrów, a więc mamy tutaj praktycznie wszystkie domki jednorodzinne, zabudowę naszych wiosek, naszych miasteczek. No i później właśnie emisje w tych ciepłowniach, które mamy w naszym województwie, jak mówił prezes Babiuch, opalane są w dużej części węglem i to jest właśnie tragedia. Więc o co chodzi tutaj? Cały czas mówimy o smogu. Właśnie ta niska emisja jest główną przyczyną smogu. Mało tego, jest główną przyczyną tych wszystkich zaburzeń zdrowotnych, które pojawiają się, jak się smog pojawia. A smog pojawia się wtedy, kiedy ludzie palą właśnie tymi paliwami stałymi, najczęściej kiepskiej jakości węglem w piecach i nie ma wiatru. Ten brak wiatru jest takim warunkiem tego, żeby po prostu ten gazy, te spaliny się osadzały, osiadały właśnie na ulicach i pomiędzy naszymi domami. Najgorszą rzeczą jest to, że w tych kiepskich piecach pali się nie tylko węglem, albo inaczej, rzadziej węglem, a częściej tym wszystkim, co ma jakąkolwiek wartość opałową, łącznie z tworzywami sztucznymi, ze wszystkim. Nie muszę tutaj mówić o tym, że w przypadku, kiedy mamy pyły, szczególnie te pyły o wymiarach mniejszych od 2,5 ppm, czyli te bardzo malutkie, do nich się przyklejają wszystkie cząsteczki bardzo szkodliwe dla organizmu, jak na przykład benzoalfapireny. A jako że te cząsteczki pyłu są tak małe, przenikają przez pęcherzyki płucnej i to wszystko, co się doczepi do tych małych pyłów, wchodzi do naszego organizmu i stanowi zażywie, stanowi początek działalności, powiedzmy, rakowej tych cząsteczek. To jest tragedia i tutaj trzeba pierwszą sprawą robić porządek z tą małą emisją i z piecami, które są na wsiach i małych miasteczkach, gdzie nie ma ciepła scentralizowanego, gdzie nie ma sieci ciepłowniczych. A druga sprawa, te ciepłownie, które są tutaj, nadal opalane węglem. To, co z komina wychodzi, w przypadku, kiedy w tych małych ciepłowniach nie ma instalacji odsiarczania, a więc dwutlenek siarki, już nie mówię o innych rzeczach, ale nawet rtęć, o rtęci zapominamy, ona z węgla wychodzi, powiedzmy, kominem. Węgiel, którym palimy, jest bardzo kiepskiej jakości. Tutaj mamy od 0,5 do 2% siarki, więc to jest właśnie to, z czym trzeba tutaj walczyć, już nie chcę wspominać o kwaśnych deszczach.
Panie profesorze, no ale zimy mamy co prawda coraz krótsze, ale dosyć mroźne. I czym w takim razie mamy opalać w takich małych miejscowościach, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowniczej na przykład?
I tu się pojawia pewien problem, bo ceny węgla w składnicach sięgają, powiedzmy, tam 1000 złotych, a zasoby ludności, szczególnie wiejskiej i w małych miasteczkach, są ograniczone i wchodzimy w coś, co się nazywa ubóstwem energetycznym. W Polsce powiększa się w sposób dramatyczny zakres ubóstwa energetycznego. To jest osobny temat, o którym trzeba by porozmawiać. Już zostały uruchomione mechanizmy wspomagania ludzi, których dotyka to ubóstwo energetyczne, ale to jest ciągle jeszcze za mało.
Panie prezesie, co w takim razie zrobić? Bo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska inwestuje w wymiany na piece wyższej kategorii, ale jednak są to piece na paliwo stałe.
Są tutaj dwa obszary, które trzeba widzieć, jeżeli chodzi o ogrzewnictwo. Po pierwsze, miasta, w których są scentralizowane systemy ciepłownicze. I tutaj wydaje się, że to można szybciej rozwiązać, ale potrzebne są pewne działania organizacyjne. I jest to indywidualne, o którym profesor mówił, ogrzewnictwo, które dotyczy mniejszych miejscowości i obrzeży też tych miast. Jeżeli nie będzie pewnych zachęt, mówię tu o tym indywidualnym ogrzewnictwie, które nie trudno wyrokować jakich, ale należałoby się zastanowić, czy nie dopingować jakimiś ulgami samorządy, bo samorządy muszą się za to zabrać. No.
Ale jaka jest propozycja, żeby co, na wsiach budować takie centralne źródła ciepła?
Na wsiach po pierwsze trzeba tak, tam gdzie nie ma sieci gazowych, to jednak rozwijać sieć gazową i przechodzić z węgla na ogrzewanie gazowe. Ja już kiedyś parę lat temu postulowałem, że w miejscowościach, szczególnie uzdrowiskowych, wprowadzić na przykład ogrzewanie elektryczne. Ale oczywiście musi być odpowiednia taryfa, żeby to się po prostu opłacało realizować. Przecież ogrzewanie elektryczne jest w Szwajcarii, w wielu innych państwach. Oczywiście muszą być odpowiednie mobilizacje finansowe w tym względzie.
To może w takich miejscowościach malutkich budować jakieś formy ogniw fotowoltaicznych w dużej ilości, farm fotowoltaicznych, może
to,
tak?
To się buduje, no przecież jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to Polska się rozwija bardzo dynamicznie. No, to jest akurat trend pozytywny.
Prezes wspomniał o tym, że trzeba gaz. Tylko ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że w Polsce na 2,5 tysiąca gmin około 40% gmin nie jest zgazowanych, nie ma sieci gazowej. Jeszcze przed pandemią PGNiG podpisał listy intencyjne z kilkuset gminami, około 400 gmin, na budowę, na wspomaganie budowy degazyfikacji, czyli po prostu zamiany ciekłego gazu LNG na gaz i wprowadzania do sieci takiej lokalnej. To się już robi w Polsce, ale to musi być znacznie większe. Ale poza tym my tutaj mówimy o gazie. Zaczynamy w tej chwili już czuć ten taki sufit szklanny, bo zużywamy w tej chwili w ostatnich latach blisko 20 miliardów metrów sześciennych gazu. Z tego 5 miliardów to jest własne wydobycie, 5 miliardów to jest właśnie LNG w Świnoujściu i regazyfikacja. I dalej, proszę Państwa, 10 miliardów metrów sześciennych musimy sprowadzać. Do 2022 roku mamy jeszcze kontrakt jamalski. Kupujemy ten gaz z Rosji, zresztą po cenie znacznie wyższej aniżeli Niemcy. No i dalej co? Baltic Pipe, rura do norweskich złóż i pływające LNG w Gdańsku. To są kierunki, które musimy pójść. Ale jeżeli chcemy gazyfikować i ciepłownictwo, to i tak tego gazu będzie za mało. I pytanie skąd? I pytanie, czy ten brak gazu po prostu nie stanie nam na drodze. No trzeba powiedzieć jedno, w Niemczech nie ma mowy o paleniskach indywidualnych w domach na paliwa stałe, tylko gazowe. Tam nie ma możliwości czegoś innego jak tylko gaz. To jest coś, co czeka nas tutaj bardzo, bardzo boleśnie.
A ogrzewanie elektryczne, panie profesorze?
Były próby tworzenia tak zwanych taryf antysmogowych. Nawet niektórzy dystrybutorzy i niektórzy handlarze energią takie taryfy opracowali. No okazało się, że one są bardzo podobne do taryfy G1-2, czyli z tymi przedziałami tam nocnymi i tak dalej. I generalnie nie opłacało się to przy tych taryfach antysmogowych, więc takie próby były. Nawet dyskutowano w Polsce na różnych konferencjach, jak to zrobić. Okazało się, że na dzień dzisiejszy ogrzewanie elektryczne jest nawet przy tych taryfach antysmogowych nierealne. No bo po prostu jeżeli dajemy jakąś taryfę bardzo, bardzo taką łagodną do ogrzewania, no to przepraszam, ale ktoś musi za to zapłacić. No i tu się pojawia problem, kto? A w tym systemie energetycznym jest tylko jeden płatnik, odbiorca końcowy, czyli nasza kieszeń. No i tu się następny problem pojawia. Ubóstwa energetycznego.
Tutaj trochę bym polemizował z panem profesorem, jeżeli chodzi o to ogrzewanie elektryczne.
trzeba popatrzeć w taki sposób. Koszty zewnętrzne działalności ogrzewniczej głównie są tak duże, że no, trzeba to dostrzegać. Jeżeli trujemy atmosferę, szczególnie właśnie w tych mniejszych miejscowościach i ludzie przez to umierają na raka płuc czy inne choroby, to warto się nad tym pochylić i to musi być jakiś system, żeby wyeliminować właśnie ten smog głównie.
Małe.
To oczywiście kosztuje. Mamy węgiel, który możemy produkować energię elektryczną w dużych elektrowniach systemowych, które wcale nie są trujące, bo mają cały fur odsiarczania i odazotowania i tak dalej, i tak dalej. Ten prąd można wykorzystywać, szczególnie właśnie w okresie nocnym, do tego, żeby ogrzewać wiele miejscowości, szczególnie tych, co mówiłem, uzdrowiskowych.
Może tylko dodam, że takie rozwiązania są stosowane no nie powszechnie, ale bardzo, bardzo szerokim zakresie w krajach, które są bogatsze, trochę bogatsze od nas, gdzie koszty energii, koszty na przykład ogrzewania w budżetach domowych nie są tak drastycznie wysokie, jak to jest u nas. Ale tutaj znowu dotykamy sprawy właśnie budżetów domowych, ubóstwa energetycznego, co chyba jest tematem na jakieś tam następne spotkanie.
Ale właśnie biedny nie powinien dziadować.
Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli profesor Marian Miłek, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego i Marian Babiuch, prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry, witam pana.
Polityka energetyczna Polski zakłada, że do 2030 roku nie będzie można ogrzewać mieszkań, domów, instytucji paliwem stałym, czyli pelet, węgiel, drewno, węgiel brunatny, węgiel kamienny mają odejść już od tego systemu ogrzewnictwa. Co wówczas w takich mniejszych miejscowościach się będzie działo, gdzie nie ma tego centralnego systemu ogrzewania, gdzie no, do tej pory ludzie palą na różny sposób, czy węglem, czy drewnem, a niektórzy jeszcze niestety kaloszami starymi.
Ja uważam, że ten termin 2030 roku, gdzie będzie całkowity zakaz palenia paliwami stałymi, jest chyba zbyt bardzo ambitny. Ja oczywiście jestem za tym, abyśmy chronili nasze powietrze, bo wiadomo w jakich czasach żyjemy, że deficyt czystego powietrza staje się już naprawdę odczuwalny. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt by o tym nie pomyślał, natomiast program jest bardzo ambitny, ale chyba będzie bardzo trudny do zrealizowania. Ja tylko powiem w kontekście Łęknicy, która jest generalnie troszkę lepiej, może w trochę lepszej sytuacji. My jesteśmy tylko małym miastem, niespełna 3000 i tak naprawdę my od 2015 roku, już można powiedzieć, że w tym roku będzie 6. albo 7. edycja, dofinansujemy wymianę kotłów, likwidujemy stare kotły węglowe głównie i dofinansujemy nowe rozwiązania. Głównie tu w tym momencie był to pelet, natomiast od 2018 roku jesteśmy w trakcie realizacji programu rządowego likwidacji białych plam w dostępie do gazu. Zostaliśmy wybrani, wytypowani jako jedna z 5 gmin województwa lubuskiego, która została objęta tym programem. Na chwilę obecną skończyliśmy drugi etap gazyfikacji. Na 4 ulicach w gminie Łęknica został pociągnięty gaz, który jest doprowadzony do tej sieci spółki LNG, to jest ten gaz skroplony, więc w tym roku zakładamy, że już pierwsi mieszkańcy będą mogli korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest gaz i będą mogli się przyłączać do sieci. Więc mówię, my jako Łęknica jesteśmy w dość dobrej sytuacji, natomiast obawiam się, że gminy ościenne, w których szczególnie w małych miejscowościach jest bardzo trudny dostęp do chociażby do tego gazu, no będą miały z tym olbrzymi problem.
A jest zainteresowanie mieszkańców i pytają się o tą sieć gazową?
Tak. No zbieramy wnioski, aczkolwiek no w tamtym roku i w tym roku również niestety mamy dość duży problem z kontaktem z pracownikami polskich spółki gazownictwa, ponieważ wiadomo, no COVID, kolejna fala, trzecia fala tutaj dotarła do Polski. Jeżeli robimy jakieś spotkania, to generalnie ja się kontaktuję z pracownikami polskich spółki gazownictwa w Gorzowie. No to są generalnie takie spotkania bardziej robocze, No i to jest troszkę, przez to mamy utrudniony kontakt z mieszkańcami, staramy się to jak najbardziej mocno ich wspierać. Podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie prowadzenia takiego punktu, żeby ten program Czyste Powietrze, który tak naprawdę jest od 2018 roku, mógł tak naprawdę nabrać prawdziwego tempa, bo naprawdę według mnie on bardzo kuleje, jeżeli chodzi o wdrażanie.
A czy instytucje, szkoły, urząd, różnego rodzaju instytucje miejskie są już też ogrzewane właśnie poprzez ten system gazowy albo taki, który nie szkodzi środowisku?
No właśnie w tym roku planujemy podłączyć szkołę. Dostaliśmy pieniążki od pana wojewody. Dostaliśmy właśnie środki finansowe na to, żeby wymienić centralne ogrzewanie między innymi w naszej szkole, więc planujemy od września tego roku już opalać gazem całą szkołę. Planujemy również podłączyć się do Urząd Miejski, podłączyć również do sieci gazowej, a w roku 2022 chcielibyśmy podłączyć jeszcze Miejski Ośrodek Kultury, no i jeszcze jeden budynek, Miejski Zakład Komunalny, który jest we władaniu jakby gminy. Chcielibyśmy również, aby te jednostki pozostałe zostały włączone również do sieci odbiorców gazu LNG. My oczywiście będziemy namawiać bardzo mocno mieszkańców tutaj naszej gminy, aby korzystali z tego paliwa gazowego, jak jest tutaj dostępne w naszej gminie. No uważam, że to jest bardzo dobre pociągnięcie, że udało mi się 3 lata temu tak naprawdę zorganizować, udało nam się pozyskać gaz w ramach tego projektu, bo mamy po prostu realną alternatywę, żeby móc korzystać z ekologicznego paliwa do gospodarstw domowych.
Za chwilę po Motoradiu wrócimy do rozmowy o modernizacji ciepłowni. Połączymy się z Januszem Lewandowskim, profesorem nauk technicznych o specjalności maszyny i urządzenia energetyczne z Politechniki Warszawskiej.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Polityka energetyczna Polski zakłada, że do 2030 roku nie będziemy już korzystali m.in. z węgla w ciepłownictwie w miastach, a do 2040 roku wreszcie kraju. Natomiast do roku 2050 również i gaz ziemny nie będzie paliwem wykorzystywanym do ogrzewania domów i mieszkań. Panie profesorze, czy jest szansa, że te założenia będą spełnione? 9 lat niespełna pozostało do roku 2030.
Ja myślę, że jeśli przyjmiemy, że nie jesteśmy w aptece i nie będziemy tych terminów traktować z dokładnością do tygodnia czy miesiąca, to moim zdaniem jest to realne. Wymaga natomiast możliwie szybkiego podjęcia decyzji, które będą w sposób jasny wskazywały, jak te ograniczenia będą się pojawiać, bo to w tej chwili mówimy o dokumentach, które mają charakter deklaratywny, prawda?
Tak.
Czyli w tym momencie musimy wprowadzić moim zdaniem regulacje prawne, które zabezpieczą przed wyrzucaniem pieniędzy i zabezpieczą przed tym, że w roku, powiedzmy, 25, 26, 27 znajdziemy się w sytuacji, a myśmy właśnie wymienili sobie kocioł węglowy na węglowy, prawda, i mamy nowy, a wydaliśmy dużo pieniędzy. Trzeba się do przygotowania do tego poprzez nieuruchamianie nowych instalacji na te paliwa związane z węglem, a za chwilę z gazem konsekwentnie, trzeba wprowadzić jako obowiązujące prawo. Jest to realne moim zdaniem.
No tak, ale teraz jest na przykład program Czyste Powietrze, który pozwala z pieniędzy publicznych, otrzymując oczywiście dotacje, zamienić piec węglowy jeden na piec węglowy drugi, ale oczywiście o wyższym standardzie.
To powiem panu tak, publicznie w wielu miejscach mówiłem, że ten program jest szkodliwy. Szkodliwy, bo generuje niepotrzebnie wydane środki. Mało tego, trochę jako ciekawostka, ja nie prowadziłem tych badań, ale one są publiczne, publicznie znane i są gdzieś w domenach dostępne. Jedna z organizacji ekologicznych zamówiła na Politechnice, akurat firmie, w tym instytucie, którym kieruję, badanie słynnego ekogroszku, który pan może dostać w każdym hipermarkecie, prawda, łatwo dostępny, w takim typowym kotle spełniającym te współczesne wymagania. To wygląda tragicznie i po stronie, jeśli chodzi o emisyjność tego groszku i tej instalacji. Głównie zresztą po stronie paliwa, które słowo ekogroszek oznacza moim zdaniem tylko jedno, to jest ekonomiczne dla wytwórcy bardzo.
No ale co zrobić w takim razie, bo na wsi, jeżeli mamy stary piec, chcemy zamienić, przynajmniej mniej trochę, powodować mniejsze zanieczyszczenie powietrza, to co zrobić w takim razie?
Ja bym dyskutował, czy ten nowy będzie powodował mniejsze, ale bo to wszystko zależy. Coś on będzie, na pewno nie będzie dziurawy. To jest to absolutnie błędne działanie, bo proszę zwrócić uwagę jeszcze, że żyjemy w kraju dość specyficznym, że ten nowy kocioł przy pomocy palnika i jakichś prostych narzędzi da się przerobić na kocioł, którym będzie można spalać wszystko. I dopóki nie będziemy karać za spalanie śmieci i odpadów, prawda, to wymiana sama pieca nic tu nie zmieni. No niestety.
To co by pan zrobił? Co by pan sugerował? Jakiego rodzaju rozwiązanie?
Nie zmienimy systemu ogrzewania od razu, ale trzeba w przypadku i rozróżnić system, to co jest ogrzewane z systemów ciepłowniczych i to co jest ogrzewanie z domów indywidualnych. Wszędzie z domów indywidualnych, tam wszędzie, gdzie jest to możliwe, trzeba przejściowo zacząć stosować gaz. Żywotność kotła gazowego to jest akurat taki, żeby do tego roku 50 to on się zamortyzował, zużył i żebyśmy nie zmarnowali, a będziemy, można się zastanawiać, czy ten następny jeszcze powinien być gazowy, czy już nie.
No tak, ale sieci gazowe wie pan doskonale,
że nie
są. Jak nie
ma sieci gazowej, to jest po pierwsze słońce, po drugie pompy ciepła. I program wspomagania przede wszystkim pomp ciepła jest tutaj według mnie potrzebny. Tego oczywiście nie zrobi się z dnia na dzień, to co do tego nie mamy wątpliwości, ale tych kotłów też nie wymienia się wszystkich w styczniu od pierwszego, prawda? Gaz, pompa ciepła to są podstawowe technologie na poziomie domu jednorodzinnego. Wyjechać poza Polskę, to tam nie znają innych instalacji ogrzewania budynków jednorodzinnych, mało kubaturowych, niż albo pompa ciepła, najprostsza powietrzna zresztą często, ale to może być też gruntowa, plus gaz tam, gdzie jest dostępny.
No a co zrobić mają małe ciepłownie, bo tutaj już ta modernizacja...
W pierwszej kolejności, znaczy tutaj ten węgiel jest nieco dłużej, prawda?
Tak.
To jest, bo on jednak jest spalany w ludzkich warunkach i pod pełną kontrolą. Natomiast tu się powinien rozpocząć program, który dostosuje sieci ciepłownicze do przyszłych warunków, kiedy głównym źródłem zasilania sieci będzie ciepło odpadowe i też pompy ciepła. Trzeba zacząć przystosowywać sieci i instalacje wewnętrznych budynków do pracy ze znacznie niższymi temperaturami. No, mówi się o tak zwanych sieciach niskotemperaturowych, czyli w tej chwili, jeśli mówimy, że w lecie, tam gdzie jest zasilanie z sieci ciepłej wody użytkowej, to jest rzędu 60 kilka stopni ma woda sieciowa. Zimą to jest rzędu tam 90 kilka, jeśli nie mówimy o tych najwyższych mrozach, to trzeba przystosować instalację wewnętrzną w pierwszej kolejności do tego, żeby i w projektowanych domach, we wszystkich remontach, wymianie węzłów i remontach zacząć przystosowywać te instalacje do obniżenia parametrów do poziomu właśnie tych 60 kilku stopni, co umożliwi kiedyś tam po roku 40, kiedy już z problemu gazu też nie będzie można nowych instalacji budować, zasilanie sieci ciepłowniczych, to tak jak to robi się w wielu krajach już w tej chwili, no może w wielu przesadam, ale w kilku, w Danii, w Szwecji trochę, zasila się sieci z ciepłem odpadowym, niskotemperaturowym.
A odpadowym?
Efektywność tego jest znacznie większa, ale przede wszystkim źródeł ciepła przybywa. To nie będzie jedna wielka elektrociepłownia oczywiście.
A odpadowym co pan przez to rozumie?
To jest na przykład regularnie pompy ciepła, które wykorzystują ciepło ze ścieków z budynku. No to są generalnie pompy ciepła, ale z wielu procesów, z mnóstwa serwerowni, które pracuje w tej chwili w mieście. Wszędzie trzeba to ciepło z poziomu tych kilkudziesięciu stopni zacząć wykorzystywać.
Czyli taka jedna wielka kotłownia, ale rozproszona, tak?
No rozproszona kotłownia, tak.
I to będzie...
Sieć jest potrzebna, sieć pełni wtedy rolę, no oczywiście nie tylko rolę transportową wody gorącej, która po mieście krąży, ale też pełni funkcję magazynu ciepła.
Ale
mamy na to 30 lat. To nie jest nierealne. Tak jak mówię, pod takim programem bym się z pełnym przekonaniem podpisał i uważam, że on jest nieuchronny, a wzory, jak to robić, no to wystarczy wyjechać za granicę i już tam to jest, prawda? Tamte programy się zaczęły. Problem, ile to będzie kosztowało, ale to proszę pytać polityków, już nie wiem.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Gorzów faktycznie od lat wykorzystuje gaz do ogrzewania w elektrociepłowni.
Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent miasta.
Odchodzi się zdecydowanie od węgla. Pozostał jedynie w taki awaryjny blok węglowy. Z tego co wiem, to był incydentalnie włączany teraz podczas tych silnych mrozów, a tak całe ogrzewanie są dwa bloki gazowe, jeśli chodzi o ciepło systemowe. Jeśli chodzi o samo miasto, to rzeczywiście staramy się eliminować wszystkie źródła takie niskiej emisji. Tych popularnych pieców, kopciuchów i faktycznie robimy to na dwa sposoby. Pierwsza rzecz to taki projekt, który był realizowany w Gorzowie Kawka w dużym zasięgu, dużym rozmiarze i teraz uzupełniająco realizujemy takie punktowe wymiany źródeł ciepła, zamieniamy to na instalacje gazowe.
A jeżeli chodzi o wymianę tych kopciuchów popularnych na te piece węglowe wyższej kategorii, to też jest prowadzone?
Jeżeli jest, to jest to program rządowy. Wiem, że specjalnie dużo zgłoszeń w tym programie nie ma. Raczej tu stawiamy jako miasto na ekologiczne źródła ogrzewania. Jeżeli są wymieniane piece za piece, to na paliwo stałe, czyli najczęściej na węgiel, to takich przedsięwzięć w ogóle nie finansujemy.
Rozumiem, że w takim razie do 2030 roku Gorzów powinien zdążyć z wymianą tych wszystkich pieców na paliwo stałe, na ogrzewanie, załóżmy, gazowe, czy też pomp ciepła.
Pewnie dużo będzie zależało od tego, jakie będą źródła finansowania dla mieszkańców. Problemem myślę, że nie będą specjalnie budynki wielorodzinne, wielolokalowe, gdyż tam jest łatwiej dotrzeć. Jest też dużo większy efekt ekologiczny, kiedy na przykład cały budynek, cała kamienica przejdzie na ogrzewanie ekologiczne. Gorzej jest na obrzeżach miasta. Zresztą pewnie jak w każdym innym mieście, gdzie tereny, które do tej pory miały charakter taki podmiejski, nawet wiejski, są włączone w granice miasta, gdzie pozostały jeszcze cały czas źródła ogrzewania na paliwo stałe, właśnie najczęściej węgiel.
A w co chcecie najbardziej inwestować? W rozbudowę sieci ciepłowniczej, czy właśnie w sieć gazową, która by umożliwiała założenie w domach pieców opalanych gazem?
To wszystko zależy od tego, czy rozmawiamy na poziomie ogółu, czy na poziomie szczegółu. Z punktu widzenia interesów miasta najlepiej mieć jak najbardziej ekologiczne źródło ogrzewania. Natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, że sieć ciepłownicza będzie docierała raczej do terenów, które są intensywnie zabudowane. Na pewno nie będzie obsługiwała domów jednorodzinnych, nawet jeżeli to jest zabudowa szeregowa, ponieważ to się po prostu nie opłaca. będzie obsługiwała zabudowę wielorodzinną, będzie obsługiwała obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoły, przedszkola. Natomiast jeśli chodzi o domy jednorodzinne, to myślę, że tam alternatywą będą odnawialne źródła energii, no i gaz, który jest jeszcze tym paliwem, które nie powoduje tylu zanieczyszczeń, co inne paliwa.
Mieszkańcy Gorzowa chętnie zmieniają. Czy musicie państwo przekonywać, mówić, że to po prostu nie tylko z powodów finansowych jest ważne, ale z powodów ekologii, zdrowia po prostu?
Tak, tutaj nie ma jakby problemów z tym, żeby przekonać mieszkańców do wymiany źródła ogrzewania na wygodne przede wszystkim, na ekologiczne. Natomiast wszystko zależy od zasobów finansowych. Jeżeli te zasoby finansowe po stronie mieszkańców nie są zbyt wysokie, no to wówczas szukają każdego źródła dofinansowania do wymiany takich pieców. My postawiliśmy, tak jak wspomniałem wcześniej, na taki projekt strategiczny, który pozwolił nam na wyeliminowanie około 3000 pieców. I zauważamy znaczącą jakość, poprawę jakości powietrza. Jeśli chodzi o pozostałe grupy odbiorców, bo tu mówiliśmy o właścicielach, Kawka akurat był skierowany i do właścicieli, i do najemców. Natomiast projekty, które w tej chwili realizujemy, takie mikro wymiany ciepła z dofinansowaniem, one są skierowane wyłącznie do najemców miejskich lokali.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
PGE Energia Ciepła, oddział elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, jest największym producentem ciepła dla miasta i jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w regionie. Jest z nami dyrektor oddziału Wojciech Dobrak. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Właściwie chyba od początku istnienia mieliście to szczęście, że instalowano w tej ciepłowni nowoczesne technologie. Zaczęło się chyba od Szwedów po wojnie, tak?
No od 1950 roku, wtedy to rzeczywiście został uruchomiony pierwszy kocioł w elektrowni. To jeszcze nie była elektrociepłownia. Natomiast elektrociepłownią nasz zakład stał się w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to rzeczywiście rozbudowano ją o pełny pion ciepłowniczy. No i tym samym elektrownia stała się elektrociepłownią, czyli zakładem, który dostarcza ciepło do Gorzowa, produkując zarazem energię elektryczną.
Czyli wówczas można było powiedzieć, że już skorzystaliście z ciepła odpadowego, co dzisiaj jest właśnie intencją tych osób, którym leży na sercu dobro środowiska naturalnego.
Tak to można w pewnym uproszczeniu powiedzieć. Produkcja w kogeneracji, czyli w skojarzeniu ciepła z energią elektryczną, to ciepło może być uznawane jako odpadowe przy produkcji energii elektrycznej, ale my jako energetycy używamy pojęcia właśnie skojarzenie lub kogeneracja, bo te dwa produkty, energia elektryczna i ciepło, w tym procesie są produktami równoprawnymi i nigdy my jako energetycy czy jako ciepłownicy nie chcielibyśmy nazywać ciepła, które dostarczamy do naszych mieszkańców, produktem odpadowym. To jest pełnoprawny produkt, z którego jesteśmy dumni.
Ale do niedawna jeszcze ta ciepłownia, czy ta elektrociepłownia, można tak powiedzieć, produkująca również energię elektryczną, no był problem w mieście ze smogiem, prawda? Że tych zanieczyszczeń było bardzo, bardzo dużo.
Tak. No, smog charakteryzuje się tym, że on powstaje przede wszystkim podczas spalania paliw stałych, ale w tych kotłach przydomowych, małych, lokalnych, nie mających instalacji przede wszystkim odpylania, bo smog powstaje przede wszystkim z pyłu. Rzeczywiście, pomijając modernizację samego oddziału, samych urządzeń wytwórczych, o których być może jeszcze coś powiemy, to bardzo ważne rzeczywiście było zmniejszanie ilości tych kotłów przydomowych. Ono w bardzo dużym stopniu miało miejsce w latach 2014 i 2017, gdzie we współpracy z miastem, z magistratem Gorzowa Wielkopolskiego, rzeczywiście nasz zakład przeprowadził bardzo dużą inwestycję pod nazwą Projekt Centrum. Wtedy właśnie 236 budynków przyłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej i zlikwidowano około 3000 kotłów. I to rzeczywiście zmniejszyło emisję pyłów o około łącznie 300 ton. A to rzeczywiście polepszyło jakość powietrza w Gorzowie bezwzględnie, co możemy teraz obserwować również na mapach całej Polski.
No wskaźniki świecą się na zielono, tak widać. Tak?
Właśnie.
Bardziej skierowani jesteście na produkcję prądu czy produkcję ciepła?
Tak się składa, że elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim dzisiaj w 99,9% jest zasilana gazem. A specyfiką turbozespołów gazowych, które produkują w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną, jest to, że produkują dość dużo energii elektrycznej na strumieniu ciepła, który jest wymagany dla Gorzowa Wielkopolskiego. Ponad 2 razy tyle energii elektrycznej jesteśmy w stanie wyprodukować na strumieniu ciepła. Nie jest prosto odpowiedzieć na pytanie pana redaktora, bo nie jesteśmy skierowani w głównej mierze na produkcję energii elektrycznej, bo naszym głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miasta Gorzowa przede wszystkim pod względem ciepła, ale ponieważ technologia gazowa pozwala na wytwarzanie bardzo dużych ilości energii elektrycznej podczas wytwarzania ciepła, to wytwarzamy więcej energii elektrycznej niż taki sam zakład opalany na przykład węglem. Więc pomimo, że nie jesteśmy wprost ukierunkowani na wytwarzanie energii elektrycznej głównie, tylko na ciepło, to przy okazji rzeczywiście możemy wytwarzać jeszcze dużo energii elektrycznej, wprowadzając ją do krajowego systemu elektroenergetycznego.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Elektrociepłownia Zielona Góra, w przeciwieństwie do elektrociepłowni gorzowskiej, powstała dopiero w latach 70., natomiast elektrociepłownia gorzowska już na początku lat 50. Po wojnie zaraz zaczęto ją odbudowywać. Czy ten fakt, że wybudowano ją dopiero w latach 70. powodował, że ona już była stricte nowoczesna, panie prezesie? Prezes elektrociepłowni Zielona Góra, Krzysztof Kwiecień.
Na tamten czas była nowoczesna, przedstawiała taki stan techniki, jaki wtedy obowiązywał. To były urządzenia na technologii radzieckiej, węglowe. Na pewno był to przeskok, bo pozwalało to zaopatrzyć system ciepłowniczy i odejść od indywidualnych źródeł spalania, a także na rozbudowę budownictwa mieszkaniowego, tą intensywną zabudowę czasu gierkowskiego.
No tak, te wielkie, potężne osiedla, które wieżowce, które się właśnie budowało wówczas, to zasilane były właśnie z tej ciepłowni.
Dokładnie tak.
Ciepłownia wtedy kojarzyła nam się z hałdami węgla. Dużą ilość węgla trzeba było spalić, żeby ogrzać całe miasto.
Dokładnie tak było. Zresztą to każda osoba, która nawet przyjeżdżała w gości do Zielonej Góry, widziała, wjeżdżając na dworzec, tuż przed, można powiedzieć, wjazdem na dworzec, po lewej stronie mijało się elektrociepłownie i te hałdy węgla były imponujące. Natomiast to się zmieniło z czasem. Oczywiście tutaj krokiem milowym było oddanie bloku gazowo-parowego w 2004 roku. Od tej pory te hałdy były dużo mniejsze, tylko na potrzeby rezerwowania mocy przez stary blok węglowy. Natomiast ostatecznie pożegnaliśmy się z węglem w 2012 roku, kiedy zostały oddane do użytku kotły gazowo-olejowe, które zastąpiły stary blok węglowy w zakresie rezerwowania mocy, takiej mocy rezerwowo-szczytowej.
A co zainicjowało właśnie te zmiany?
Na pewno odkrycie gazu na niżu polskim, takiego dużego złoża Kościan, później Kościan Brońsko, sprawiło, że gaz był osiągalny, on był w odległości około 100 kilometrów i jakby dobra współpraca elektrociepłowni Zielona Góra i PGNiG w zakresie zagospodarowania tego złoża i dostarczenia wyprodukowanego gazu czy wydobytego gazu do elektrociepłowni gazociągiem dedykowanym pozwoliło na budowę nowoczesnego bloku gazowo-parowego. Oczywiście tutaj też duża zasługa ówczesnych władz elektrociepłowni, które ten projekt popychały do przodu. Pomimo tego, że nie było to pewnie łatwe w tamtym czasie, gdyż środki na inwestycje były ograniczone.
Takie pełne zaufanie do tego systemu było, bo widziałem, że od czasu, kiedy zainstalowano te bloki gazowo-parowe, to te hałdy powoli topniały. To nie było tak, że w jednym momencie państwo zrezygnowali z węgla.
Tak, był ten okres rzeczywiście, panie doktorze, 8 lat, kiedy były momenty, kiedy ten blok węglowy był potrzebny. Moc zainstalowana naszej jednostki tej gazowo-parowej nie wypełnia całości zapotrzebowania w ciepło miasta przy dużych mrozach. Więc jeśli te duże mrozy przychodziły, trzeba było uruchamiać część węglową, to dopiero zmieniło się w 2012 roku, jak powiedziałem wcześniej, w momencie oddania kotłów gazowo-olejowych.
Z powodów ekonomicznych, jak można odsądzić, jesteście elektrownią czy ciepłownią?
Jesteśmy elektrociepłownią, nazwa dobrze to odzwierciedla, ale oczywiście nieporównywalnie więcej produkujemy energii elektrycznej niż było to w erze węglowej. No to jest przeszło 10-krotnie więcej, więc w dużej mierze jesteśmy także elektrownią. Pracujemy w wakacje często z pełną mocą, w sytuacji, w której zapotrzebowanie systemu ciepłowniczego miasta nie jest duże. Ta produkcja jest pseudokondensacja, a więc jakby ciepło jest produkcją uboczną w tym czasie.
Jakby sobie to wyobrazić, to takie miasto jak Zielona Góra jesteście w stanie zaspokoić energetycznie?
Jeżeli chodzi o energię elektryczną, tak. Jeżeli chodzi o ciepło, również. Natomiast oczywiście my produkujemy energię elektryczną do Krajowej Sieci Energetycznej, PSE Operator, i ta energia nie wpływa wyłącznie wprost od nas, tylko z krajowego systemu, więc ta energia się rozpływa w Krajowej Sieci Energetycznej. Pewnie wiele tej naszej energii wyprodukowanej przez nasz blok fizykalnie przez sieć Enea Operator wpływa do miasta z powrotem, ale to zależy bardzo, jak te rozpływy energii i mocy są przez PSE zarządzane.
A jeżeli chodzi o ciepłociągi, bo ciepłociągi także są waszą własnością, będziecie rozbudowywać, czy to się opłaci także, jeżeli chodzi o tę zabudowę jednorodzinną, czy raczej tylko i wyłącznie tam, gdzie są właśnie bloki, to wówczas jest sens budować taki ciepłociąg?
Ciepłociągi są dość kosztowne, więc im większa moc po stronie odbioru, tym większy sens ekonomiczny budowania, szczególnie dłuższych odcinków. Mamy oczywiście klientów w domkach jednorodzinnych, ale to są klienci, którzy są jakby w bardzo bliskiej odległości od naszej sieci. Natomiast nie jest to podstawowy biznes dla nas, żeby prowadzić ciepłociągi do zabudowy jednorodzinnej, chyba żeby było jakieś dofinansowanie ze strony miasta, oczywiście w kontekście zwalczania smogu. Tam jednak do tej pory zarówno władze samorządowe, regionalne, jak i lokalne preferują indywidualne ciepła spalania, jeżeli chodzi o zabudowę gospodarstw domowych, takich indywidualnych domów.
O postępach w modernizacji ciepłowni, zwłaszcza w naszym regionie, będziemy Państwa informować. W dzisiejszej audycji wystąpili Marian Babiuch, marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki, profesor Marian Miłek z Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor Janusz Lewandowski z Politechniki Warszawskiej, Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła, oddział elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, Krzysztof Kwiecień, prezes zarządu, dyrektor generalny elektrociepłowni Zielona Góra, Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego oraz Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy. Audycja powstała przy współpracy z Lubuskim Towarzystwem na Rzecz Rozwoju Energetyki. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.